Ludziom żyjącym w dużym mieście wydaje się bardzo często, że jeżeli wyjdzie on na ulicę i spotka się z jakimś znanym aktorem czy znanym pisarzem, nawet się ukłoni jemu, to jemu się wydaje, że on żyje tym wielkim życiem, że on coś robi. A to jest nieprawda. On jest tylko kibicem. Człowiek, który działa i chce działać, czy to będzie duże miasto, czy małe, będzie tym samym czynnym człowiekiem, a nie koniem z klapkami na oczach, który idzie przeważnie wolno do tego przeznaczenia, do końca tej drogi, jaką nam los wyznaczył.
A to historia. Kolno. Audycja Aleksandry Sadokierskiej.
O, proszę, jeszcze grzybeczka. Własnoręcznie zebrany, własnoręcznie marynowany. Puszcza Kurpioska. Żywi i karmi, jak mówili dawni kurpsie.
Czy pana zbiory zmieszczą się na tym skromnym stoliku?
Mamy jeszcze tutaj.
A, tu jest jeszcze.
Znalazłem artykuł, bardzo fajny, słowo polskie, z 1915 roku, 8 lutego. Oryginalne wydanie z geografii Królestwa, Kolno. Kolno nad rzeką Łabną, miasto powiatowe w gubernii łomżyńskiej i leży w odległości 7 wiorst od komory celnej Wincenta na granicy od Prus i 27 wiorst od Łomży. Położony wśród błot, torfowisk, piaszczystych wyniosłości w ubogiej i mało zaludnionej okolicy, na wzgórzu panującym nad rzeką, którego stóp rozciąga się przedmieście Łabno.
Tu się kombinuje wokół nazwy Kolno, bo ponoć w tych językach bałtyckich Kalnas, to znaczy góra, może taka góra właśnie nad bagnami. Może rzeczywiście tam jakieś plemiona przybywające z północy, mogli być Prusowie. Nie ma tutaj źródeł, bo nie było zakonów, nie było ludzi piszących. Pierwsza adnotacja źródłowa to był rok 1422. Łomża była znaczącym już ośrodkiem. Osadnictwo się rozwijało głównie ze sprawą Janusza I Starszego. To był książę mazowiecki, który przeprowadził tu akcję osadniczą. Jemu również Kolno zawdzięcza prawa miejskie w roku 1425, czyli niewiele po Łomży. No jest przywilejami dla mieszczan. Podkreślono, że nawet mogą drzewo wywozić z puszczy. To ułatwiało budownictwo. Mieli prawo połowu ryb w pobliskich jeziorach. Był już młyn wówczas w pobliżu. Jednym słowem pojawiły się takie elementy miastotwórcze.
Jestem zbieraczem. Od 15 lat zbieram wszystko, co jest związane z naszym Kolnem. Czyli zdjęcia, pocztówki, gazety, artykuły. Dopiero w takich wydaniach, w takich cząstkach, w takich elementach, jak puzzle, układa się później cała historia naszego Kolna, które po prostu nie znamy. Zdjęcia żołnierzy pruskich, niemieckich, którzy przychodzili z aparatami swoimi, robili zdjęcia. Jak ktoś tego nie zbierze, jak ktoś tego nie posegreguje, bo jedno zdjęcie dużo nie daje, ale tych zdjęć kilkadziesiąt się zbierze, niektóre się układają w serię. Tak wyglądała ulica, lewa strona, ta wyglądała prawa strona. I to tak wszystko później jedno z drugim, jak te puzzle się układają, bardzo ciekawą całość.
Wszystko zależało, jak dalej będzie ruch na szlakach handlowych. Okazało się, że czeka niespodzianka, bo te szlaki się odsunęły od Pisy. I w związku z tym wnuk Janusza I Starszego, Bolesław IV, zdecydował się na przeniesienie tych zaczątków miasta, bo miasto dopiero się miało budować, o 7 kilometrów nad rzekę Łabnę, i gdzie był bliżej tego szlaku, który nabierał na znaczeniu z Łomży do Królewca. I to sprawiło, że Kolno otrzymały ten wiatr w żagle i rozpoczął się naprawdę intensywny rozwój, złoty wiek miasta Kolna. Kolno ma dar w postaci mitu, jest to mit Jana z Kolna. Taki mit, który zrodził się i rozwinął w okresie zaborowym. Wtedy, kiedy Polakom potrzebne były krzepiące wieści, że to były takie czasy, kiedy żyli tutaj bohaterowie, ludzie mocni, ludzie, którzy świat niemalże ustawiali, zbawiali. No i to niech to inny jak Joachim Lelewel, a więc bardzo porządny historyk z warsztatem badawczym. Uważamy go za ojca historii polskiej. A jednak też romantyzm w nim sprawił, że napis Skolnus z łaciny SC, tego odkrywcy, zinterpretował jako z Kolna. Imię zresztą było różnie pisane, przekładając na polski Jan, i tak powstał Jan Skolna. Ten, który przed Kolumbem jeszcze odkrył Amerykę. Coś jest na rzeczy, bo dzisiaj historycy potwierdzają, że przed Kolumbem już docierano na kontynent amerykański, ale nie wierzę, że był to ktoś z Kolna. Jednak ziarno rzucone przez Lelewela wydało obfity plon. Jan Matejko pośpieszył, żeby namalować obraz. Ale nawet Stefan Żeromski, który był już bardziej sceptyczny, napisał ten obszerny esej o Janie Skolna, nawet nam dał opis jego sylwetki. Więc był to mężczyzna potężny, w mocnych płucach, czy się wiatrów nie bał, zimy też nie, chodził potem już w rozpiętej koszuli, obfite obłosienie. No taki po prostu rycerz oceanów. Dzisiaj tak się trochę uśmiechamy, ale dobrotliwie, bo na przykład Czesław, mówię o Brudzińskim, monografista, nie miał wątpliwości, że to była autentyczna postać i pewnie mieszkańcy Kolna też tak twierdzą.
Bardzo proszę, proszę bardzo, siadajcie panowie, może herbatka rozgrzeje nas. Jesteśmy w tej chwili w tym Kolnie, który przede wszystkim znany jest z tego wielkiego żeglarza, jakim był Jan Skolna. Postać ta jest w dalszym ciągu żywa w tym mieście. Absolutnie nie chcą się wyrzec tego Jana Skolna, chociaż wielu autorów odżegnuje się, że był Polakiem i że był urodzony właśnie w tymże Kolnie. Zająłem się tą sprawą, starałem się zbierać materiały, wszystkie dostępne w Polsce, no i nie tylko w Polsce, dotyczące tej postaci bardzo interesującej. No i to był początek tego, że również podjąłem się pisania monografii tego miasta.
Jestem członkiem Towarzystwa Jana Skolna. Nasze towarzystwo działa już 14 lat. Towarzystwo zbiera się parę razy do roku. Przede wszystkim zbieramy materiały, które później publikujemy i zostaje to wydane 200-300 egzemplarzy roczników, zeszytów. Kiedyś rozmawialiśmy z Kaziem Kotrem, stworzył stronę Jana Skolna, towarzystwa, i też umieszcza różne zdjęcia, gdzieś tam wpadną mu w ręce, żeby nie leżały, nie były gdzieś tam zaginione. To są już lata relowskie.
Niestety nie tylko dla Kolna, ale dla całej Polski nadchodziły gorsze czasy. Dławienie, można powiedzieć, chłopstwa przez szlachtę, a co gorsze, zaczęły się wojny. No najgorszy był potop szwedzki, tak jak wszędzie, tak i tutaj. Mamy informację, że po tym potopie naliczono w pewnym momencie w Kolnie tylko 89 osób. To jest coś przerażającego. Ale z drugiej strony jest to taka data i taki moment, kiedy zaczyna się coś niezwykle interesującego. Kolno jakby zyskuje drugie płuco. To jest to płuco zielone, leśne, mówimy dzisiaj kurpiowskie, w okresie potopu, gdy płonęły miasta, gdy życie jakby straciło cenę, to wielu opuszczało ośrodki miejskie i kryło się w puszczy. W tym wypadku Puszczy Zielonej, nazwa też funkcjonowała Zagajnica, dzisiaj mówimy Puszcza Kurpiowska, byli to ludzie wolni. Co wtedy ważne, bo pańszczyzna, poddaństwo się nasilały. Nie podlegała starostom, tak jak podlegały te wsie chłopskie. Las kształtował też pewne cechy charakteru. Oni musieli być bardzo sprawni, odważni, rzutcy. Musieli się w pewnych momentach umieć porozumieć, jednoczyć, by stawić czoło różnym przeciwnościom. I w ten sposób Kolno zostało przez historię usytuowane na pograniczu osadnictwa drobnoszlacheckiego, a więc rolniczej części łomżyńskiego i tej właśnie części leśnej kurpiowskiej.
Kurpiowszczyzna to część Mazowsza. Myśmy tak jakoś zostali tutaj zagarnięci administracyjnie do województwa podlaskiego, ale z całą pewnością podlaskie to nie jest. Podlasie jest dużo, dużo dalej, za Kolnym jeszcze. No chociaż teraz niektórzy mylą to. Ja czasami słyszę gdzieś tam jakieś uroczystości, imprezy się odbywają w Kolnie na przykład, czy w Łomży na Podlasiu. No, oczywiście to jest absolutnie błędne, bo to nie jest Podlasie. I dzieci z tym mają też problem, kiedy próbuję wytłumaczyć, że mieszkamy w regionie mazowieckim, w województwie podlaskim. To jest dla nich trochę dziwne do pojęcia, ale w końcu chyba rozumieją. Bycie kurpiem to jest, myślę, to samo, co bycie góralem dla górala, czy bycie kaszubem dla kaszuba. To jest umiłowanie tego miejsca, w którym się żyje. Tych ludzi mieszkających tutaj. Ja się tutaj urodziłem w Lemanie. Ojciec kiedyś przyszedł i zaczął opowiadać o tym, jak babcia przegoniła kury, które podeszły do samego progu. Babcia wyszła do kur i powiedziała, i czegoś ta tutaj przysły. Zercio chce to. I o was tu zalo na pasę. A kury grzebienia pospuszczały, podumały i posły. Więc ja to wykorzystałem, wydawało mi się to komiczne. Moje pisanie po kurpiowsku bierze się z takiego właściwie banalnego powodu, a mianowicie, kiedy zacząłem pracować w szkole, tradycją jest, że organizujemy takie przedstawienia z okazji choinki noworocznej w styczniu i sięgałem do różnych opracowań i nie wydawały mi się one dość ciekawe, więc zacząłem pisać sam teksty. Był dość żywy ten język kurpiowski, bo zacząłem pracować w szkole w Warmiaku, to jest już województwo mazowieckie w tej chwili. A potem, kiedy założyłem zespół kurpiowski, na potrzeby zespołu. Później uświadomiłem sobie, że dzięki temu ja mogę zrobić coś więcej. Ocalić nawet tą taką kurpiowską mentalność, znaczy sposób zwracania się do siebie w rodzinie, czy relacje między sąsiadami. Opisywałem różne prace na kurpiach, czy takie zajęcia jak krojenie kapusty, coś takiego jak się sąsiadowi krowa cieliła, czy rozmowę wnuczki z babcią.
Kolno miało się kiepsko po kolejnych pożarach, po wojnie pierwszej światowej, gdzie uległo zniszczeniu. Ta bieda ciągle dokuczała. Mamy na to przykłady rozliczne, chociażby sławetny marsz na Kolno w 1924 roku. Mówi się nawet 5000 mieszkańców kurpiów. Nie wszyscy byli kurpiami, ale chłopów. Ruszyło na miasto ze względu na to, że starosta podniósł opłaty, podatki. To było najłatwiejsze. Apanował kryzys. No i to było nie do wytrzymania wręcz. Więc zdesperowani kurpie poszli na miasto. Starosta miał siłę w postaci policji, doszło rzeczywiście do walk. Mówi się tam o 40 poturbowanych, aresztowanych. Były kary, były represje.
W swojej ostatniej pozycji takiej historii w pigułce, którą napisałem po kurpiowsku w tej książce, tutaj jest taki fragment dotyczący właśnie tego marszu. No i gorso bzieda to przysła na kurpiów chyba w XIX wieku. Głodowali w ten czas biedne ludziska, że nie daj wozy. Dużo do Ameryki pojechało lepszego życia szukać, ale dużo i ostało się na tych lichych psioskach. Jedne wzięli się za handel z Prusokami, a drugie ogorniali to swoje chudzizny jak mogli. Jak po pierwszej wojnie jeszcze zacenie im jeszcze i te rządowe dokuczać podatkami, to nareszcie pośli kupów w 24 zidłani i kijani na Kolno, żeby starosta się opamiętał. Na przodku sły w ten, co skobziety, bo każdy siedział, ze skurpsionko to lepsze z wady nie szukać. Biedne to były czasy. Z tego co wiem, to nawet wezwano oddział z Łomży wojskowy, ale go odwołano, dlatego że obawiano się, że żołnierze przejdą na stronę kurpiów. W konsekwencji starosta potem został odwołany, podatki wycofane. Bardzo mocno tutaj wstawili się tacy znani ludzie za kurpiami, jak Adam Chętnik, czy tu mieszkający niedaleko w Zimnej Stanisław Krupka, patron naszej szkoły, który został później wojewodą białostockim i był w czasie wojny wójtem gminy Wawer. My jesteśmy w tym miejscu, gdzie 25 sierpnia 1920 roku była bitwa między polskimi żołnierzami z półbatalionu strzelców konwieńskich, a z trzecim korpusem kawalerii Gaja Brzyszkiana. Tutaj dokonał się ten straszliwy mord na tych 47 chłopaka z naszego oddziału. Jest tylko to miejsce upamiętnieniem tego zdarzenia, natomiast żołnierze spoczywają na cmentarzu komunalnym w Kolnie. To, co tutaj się wydarzyło, to było już na etapie właściwie pościgu bolszewików przez polskie oddziały. Trzy szwadrony trzeciego korpusu kawalerii Brzyszkiana uciekały tutaj od strony Łączek właśnie, przez Chorzele, tam też dokonały mordu tutaj od strony Łączek i w kierunku na Kolno, próbując przedostać się kilkakrotnie przez granicę polsko-niemiecką. No i tutaj właśnie natrafiły na oddział polskich żołnierzy. Niestety nieliczny oddział, żołnierze ci zostali tutaj wszyscy zamordowani. Pomnik znajduje się na zboczu wzniesienia. Tutaj niegdyś rósł duży las, natomiast w 2002 roku niestety wichura zmiotła ten las zupełnie. Co ciekawe, pomnik ocalał. Nie został uszkodzony, choć obok leżały potężne sosny i świerki. Te łąki, które dzisiaj są uprawiane, to były tereny bagienne. Będąc dzieckiem, tak jak każdy chyba na wsi tutaj, żeśmy przyganiali, zaganiali krowy na łąki. Nasza łąka była w pobliżu tutaj, zaraz za tym pomnikiem, więc po prostu bardzo często przechodziłem obok niego i za każdym razem patrząc zastanawiałem się, kto tu jest pochowany. O tym, co tu się wydarzyło, powiedziała mi babcia. Po prostu pytałem. Babcia opowiadała mi to zdarzenie, że była, widziała te ofiary. To na wszystkich ogromne wrażenie wywarło tutaj. I ta pamięć była żywa przez wiele lat, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Normalnie krąży taka historia, że jeden z żołnierzy uciekł, potem wracał wielokrotnie. To znam z opowieści mojego ojca, który go spotkał, tego pana, jeszcze jako staruszka już po II wojnie światowej. Przychodził tutaj, tylko nie wolno było mu, no nie chciał, bał się chyba opowiadać głośno wtedy jeszcze. To lata były 60., 70. chyba. Spotkał tego żołnierza, podobno leżał przed tym pomnikiem. Niektórzy mówili, że płakał właśnie tam, bo on jeden ocalał. Na kamieniu wyryty jest taki napis. Tu bolszewicy dnia 25 sierpnia 1920 roku zamordowali 47 rodaków. Obrońcom ojczyzny stawiają rodacy z Ameryki. Cześć im. To jest jeszcze nazwa miejscowości jakiejś. Hausatonik, ale nie jestem pewien. Z dziećmi co roku chodzimy tam w ramach lekcji relacji regionalnych. Chodzimy tam z kwiatami, a ja po drodze oczywiście opowiadam moim dzieciakom, co tam się naprawdę wydarzyło. Kurpie do bojaźliwych nigdy nie należeli. Wiem na pewno, że za niejedną stodołą we wsi jakiś tam bolszewik leżał. Zostali bezimiennie chowani. Kiedyś nawet miałem taki przypadek, jak kopaliśmy z ojcem dół na ziemniaki i natrafiłem na buty z cholewami. I pytałem ojca, że tu są jakieś buty leżą. A w tych butach były kości. Ojciec powiedział, że to bolszewik, więc go zakop z powrotem. Więc ja go zakopałem i leży do tej pory tam. To był efekt właśnie tego, że być może ci bolszewicy gdzieś tam chcieli plądrować okoliczne domy i spotkali się ze stanowczym oporem.
O, tutaj jest ciekawostką też dwa zdjęcia, 1915-16 rok, które zostały oddzielnie zdobyte. Odległość między jednym a drugim zdjęciem jest może parunastu metrów, ponieważ jest to ta sama jedna ulica. Widać, że stoją niemieccy żołnierze, którzy się tak jakby fotografowali na tle ludności kolneńskiej. Między innymi jest chłopiec, który zamiata ulicę. Musiał być bardzo ubogi, bo nawet nie ma butów. Na drugim zdjęciu to samo właśnie żołnierze, którzy przysiadają na ławeczce kolnianek, które są ubrane w białe chusty, czyli jest to dzień odświętny. I to są też zdjęcia akurat nieobiegowe, ale jak to mieli w zwyczaju, na drugiej stronie opisywali, czy jest Kolno, jest marzec 1915 roku. Takie dokumenty, że jednak bardzo się swobodnie czuli w naszym mieście. Nie obawiali się ludności, która po prostu była bardzo zastraszona.
Echa Płockie i Łomżyńskie, 27 sierpnia 1899 roku. Po sumie w kościele parafialnym goście na czele z gubernatorem łomżyńskim i liczni mieszkańcy przeszli na rynek, gdzie otwarto pierwszą w mieście herbaciarnię. Placówkę poświęcił ksiądz i przemówił na rynku jako pierwszy. Następnie orkiestra Straży Pożarnej z Łomży odegrała hymn rosyjski, a naczelnik powiatu ogłosił herbaciarnię za czynną. Wydano 400 porcji gorącego napoju, wieczorem można było potańczyć przy dźwiękach orkiestry. Herbaciarnia kolneńska składała się z dwóch pokoi. W pierwszym ustawiono bufet, a na ścianie zawisł portret Matki Boskiej Częstochowskiej. W drugiej sali przygotowano miejsce na czytelnię i tu ustawiono instrument muzyczny polyfon, który odtwarzał melodię po wrzuceniu kopiejki. Zamówiono czasopisma i książki z katalogu zatwierdzonego przez generał-gubernatora warszawskiego. W niedzielę pokazywano obrazy rzucane na ekran z czarodziejskiej lampy, a w dni powszednie grano w domino i w loteryjkę. Patrioci twierdzili, że herbaciarnia sprzyjała rusyfikacji, ale i przyznawali, że pomogła w walce z alkoholizmem.
W II wojnie światowej jest... To jest zdjęcie, takie bardzo ciekawe, bo to jest jedyne w swoim rodzaju, przedstawiające hotel Kolno, w którym jesteśmy obecnie, czyli synagogę. Tutaj się spotkaliśmy, była brama, której nie ma, a tu jest budynek, gdzie jest obecnie przed nami sanepid, to była synagoga duża, bo tu jesteśmy w synagodze małej. Prawdopodobnie z tego, co ja ustaliłem, że w tej dużej to mężczyźni się modlili, a w tej małej kobiety. Po spaleniu w 1934 roku nie została już odbudowana, tylko pozostała ta mniejsza. To tutaj wszyscy już się modlili, spotykali. Prawdopodobnie szkoła była żydowska. Druga wojna światowa, czyli 1939-40 rok, tak szacuję. Widać, że ludność żydowska i ludność miejska pochodzenia polskiego razem siedzą na ławce, razem rozmawiają. Nie widać jakiejś zajadłości, wręcz zażyłości na zdjęciu też z 1915 roku. Starszy człowiek, przygarbiony, ma czapkę żydowską, brodę siwą, długą, stoi na zgliszczach domów spalonych. Widać jego mękę, jego taki frasunek na tym, że coś było i tego nie ma. To główna sala. Są cztery kolumny symbolizujące cztery strony świata. Dlatego wszystkie są synagogi podpierane czteroma kolumnami.
Do widzenia.
Teraz Kolno przeżywa rozbudowę głównej ulicy Wojska Polskiego.
Miasto nowe, rzeczywiście nowe. Ale trzeba powiedzieć, że to przede wszystkim zasługą jest ludzi. Ludzi tu pracujących, tu żyjących i ludzi z ambicjami. Oby ich jak najwięcej przybywało do Kolna.
Była to audycja Aleksandry Sadokierskiej, a to historia Kolno. Opowiadali profesor Adam Czesław Dobroński oraz Zbigniew Majkrzak i Leszek Czyż z towarzystwa Jan z Kolna. Wykorzystano nagranie archiwalne Polskiego Radia Białystok, fragment reportażu Doktor z Kolna Wiesława Janickiego.